Współczesna transformacja energetyczna, często sprowadzana do technokratycznego zarządzania emisjami, jest w istocie głębokim procesem społecznym wymagającym nowej definicji rozwoju. Artykuł postuluje odejście od narzuconych odgórnie technokratycznych słowników na rzecz neopragmatycznej redeskrypcji. To praktyka tworzenia nowych sposobów opisu zmiany bez niszczenia więzi i sensów, które podtrzymują ludzkie życie. Prawdziwym testem dla każdej teorii jest moment, w którym opuszcza ona sterylny gabinet pojęć i wchodzi w brutalny świat rachunków, protestów oraz lęków. Transformacja energetyczna jawi się tu jako przypadek najostrzejszy. Łączy w sobie trzy wymiary rzeczywistości. W świecie pierwszym odnajdujemy paliwa, emisje oraz fizyczne bezpieczeństwo infrastruktury. Świat trzeci to domena regulacji, strategii klimatycznych i modeli finansowania. Pomiędzy nimi rozciąga się świat drugi. Przestrzeń człowieka, który płaci rachunek, patrzy na turbinę za oknem i czuje dumę z górniczej genealogii swojego ojca. Jeżeli transformacja zostanie opisana wyłącznie językiem technicznym, pozostanie racjonalna na papierze, lecz okaże się społecznie krucha. Potrzebujemy słownika szans życiowych, który zapyta o naruszone ligatury, czyli głębokie więzi kulturowe nadające sens ludzkim działaniom. Transformacja nie jest prostą wymianą technologii, lecz głęboką redeskrypcją całych regionów i symbolicznych hierarchii. Kopalnia w tym ujęciu nie jest jedynie miejscem wydobycia surowca, lecz potężną instytucją społeczną i rdzeniem męskiej genealogii godności. Gdy język transformacji operuje wyłącznie terminem sektorów schyłkowych, dokonuje bolesnej epistemicznej amputacji. Dojrzała polityka nie powinna wybierać między ochroną klimatu a poszanowaniem godności. Powinna pytać, jak chronić planetę, nie niszcząc fundamentów ludzkiego szacunku. To jest istota redeskrypcji. Zamiast mówić o zamykaniu przestarzałego sektora, powinniśmy dążyć do przepisania kompetencji i dumy na nowy system energetyczny. Budowa takiej architektury wymaga spełnienia kilku warunków, z których najważniejszym jest tworzenie realnych opcji przed zerwaniem dotychczasowych więzi. Sprawiedliwość proceduralna, czyli zapewnienie uczestnikom procesu poczucia realnego wpływu na planowane zmiany, staje się warunkiem koniecznym do uniknięcia oporu. Transformacja w zamieszkanym domu musi oferować nowy dach, zanim stary zostanie rozebrany, by nie pozostawić mieszkańców na pastwę niepewności. Sprawiedliwość proceduralna stanowi absolutny fundament każdej trwałej zmiany społecznej. Bez niej ludzie czują się jak statyści w cudzym, technokratycznym planie. Prawdziwa transformacja wymaga współautorstwa, a nie tylko biernej akceptacji narzuconych scenariuszy. Musimy uznać podmiotowość drugiego człowieka za ważniejszą niż najprecyzyjniejszy harmonogram wdrożeń. Kolejnym warunkiem jest rozpoznawanie strat symbolicznych, których nie da się przeliczyć na prosty ekwiwalent pieniężny. Praca to nie tylko cyfry w arkuszu, to ligatury, czyli głębokie więzi i zakorzenienie kulturowe. Ignorowanie tego wymiaru jest błędem, którego nie naprawi żadna, nawet najbardziej hojna subwencja socjalna. Nowa infrastruktura energetyczna musi budować lokalną współwłasność korzyści. Jeśli wiatrak czy farma słoneczna stoją w krajobrazie wspólnoty, mieszkańcy muszą widzieć w nich coś więcej niż tylko estetyczny koszt i obcy kapitał. Niezwykle ważne jest unikanie języka moralnej degradacji, który stygmatyzuje całe grupy społeczne. Nikt nie przyjmie zaproszenia do przyszłości, jeśli na wejściu zostanie nazwany problemem lub hamulcem postępu. Zamiast pedagogiki winy potrzebujemy narracji, która uznaje dotychczasowy wysiłek i szuka nowych ról dla każdego uczestnika procesu. W transformacji energetycznej wyjątkowo łatwo pomylić solidarność z pouczaniem, co zazwyczaj kończy się komunikacyjną katastrofą. Dlatego transformacja powinna być prowadzona jako proces nieustannego tłumaczenia między różnymi, często sprzecznymi słownikami. Słownik nauki mówi o emisjach, ekonomii o kosztach, a antropologii o miejscu pracy i dumie. Błąd zaczyna się wtedy, gdy jeden z tych języków, zazwyczaj technokratyczny, próbuje przebrać się za wszystkie pozostałe i zdominować debatę. Ekspert energetyczny nie powinien udawać, że rozumie antropologię lokalnej godności lepiej niż ci, którzy tam żyją od pokoleń. Aktywista musi przyjąć do wiadomości, że moralna oczywistość nie rozwiązuje skomplikowanych problemów taryfowych i stabilności sieci. W praktyce oznacza to konieczność tworzenia instytucji pośredniczących, które będą realnie moderować ten wielogłos. Transformacja nie może być jedynie sumą decyzji ministerstw, spółek i regulatorów, lecz musi mieć swoje fora lokalnego uczenia się. Programy przekwalifikowania powinny być projektowane wspólnie z pracownikami, a nie tylko dla nich, uwzględniając ich unikalne doświadczenie. Drugim kluczowym polem praktyki jest edukacja publiczna. Obecnie zbyt często zatrzymuje się ona na poziomie poprawnych zachowań. Uczymy dzieci segregowania odpadów, co jest potrzebne, ale dramatycznie niewystarczające w obliczu kryzysu. Taki model redukuje ucznia do roli wykonawcy norm, zamiast kształtować w nim zdolność do rozumienia złożonych konfliktów wartości. Potrzebujemy edukacji triangulacyjnej, pozwalającej widzieć problem z wielu perspektyw jednocześnie. Uczeń powinien umieć rozróżnić, co w danym problemie należy do świata materialnego, co do indywidualnego doświadczenia, a co do sfery instytucji. Edukacja powinna być mniej kaznodziejska, a bardziej antropologiczna i analityczna. Kolejną kompetencją jest krytyka strategii oficjalizacji, czyli demaskowanie praktyki polegającej na używaniu języka dobra wspólnego do maskowania partykularnych interesów. Społeczeństwo, które nie uczy rozpoznawania tych mechanizmów, wychowuje ludzi podatnych na najbardziej eleganckie formy dominacji. W trzecim polu praktyki, czyli w organizacjach, zrównoważony rozwój bywa często sprowadzany do biurokratycznej scenografii raportów ESG. Choć raportowanie ma znaczenie, nie może stać się jedynie wizerunkową fasadą. Organizacja zrównoważona to nie ta, która sprawnie operuje poprawnym językiem, lecz ta, która potrafi uczyć się z wewnętrznych i zewnętrznych konfliktów. W modelu neopragmatycznym konflikt poznawczy jest traktowany jako cenna informacja o tym, że system nie obejmuje pewnej części doświadczenia. Przejdźmy do systemów AI, które coraz częściej będą uczestniczyć w zarządzaniu procesami zrównoważonego rozwoju. Algorytmy mogą wspierać analizę energetyczną, ale każdy z nich działa w ramach określonego, narzuconego mu słownika. Jeśli kategorie te będą technokratycznie ubogie, sztuczna inteligencja jedynie przyspieszy proces degradacji relacji międzyludzkich. Nie wolno nam mylić predykcji z rozumieniem, gdyż algorytm, choć sprawnie przewiduje ryzyko protestu, rzadko pojmuje godność, która za tym oporem stoi. Praktyczne zastosowanie AI w zrównoważonym rozwoju powinno być podporządkowane zasadzie wspomagania triangulacji, czyli wielostronnego sprawdzania i uzgadniania perspektyw. Model może pomagać tłumaczyć hermetyczny język ekspercki na obywatelski i odwrotnie, budując mosty tam, gdzie dotąd panowało wzajemne niezrozumienie. Technologia nie powinna zamykać sporu ani zastępować procedury, gdyż nie wolno produkować pozoru obiektywności tam, gdzie mamy do czynienia z realnym konfliktem wartości. W społeczeństwie otwartym konflikt pełni funkcję kluczowego sygnału poznawczego, będąc swoistą czerwoną lampką na desce rozdzielczej systemu. Czwartą zasadą mądrego zarządzania zmianą jest kategoryczne rozróżnienie. Nie wolno mylić komunikacji z redeskrypcją. Komunikacja w wydaniu korporacyjnym oznacza zazwyczaj jedynie sprawniejsze przekazanie już ustalonego, nienaruszalnego sensu. Redeskrypcja oznacza natomiast realną gotowość do zmiany znaczenia problemu pod wpływem spotkania z drugim człowiekiem. Piąta zasada brzmi: projektuj instytucje w taki sposób, aby posiadały strukturalną zdolność do przyznania się do błędu. To stanowi sedno fallibilizmu, czyli filozoficznego uznania własnej omylności, które powinno stać u podstaw nowoczesnej administracji. Instytucje panicznie boją się błędu, wierząc naiwnie, że każda pomyłka zagraża ich autorytetowi, podczas gdy w rzeczywistości najbardziej zagraża mu chroniczna niezdolność do autokorekty. W procesach tak złożonych jak transformacja energetyczna błędy są po prostu nieuniknione i wpisane w naturę działania. Kluczowe pytanie nie brzmi, czy się pomylimy, lecz czy błędy zostaną wykryte wystarczająco szybko. Zrównoważony rozwój wymaga dziś odwagi przerwania tej jałowej zabawy w oficjalność i powiedzenia wprost: ten słownik się zużył, a ten wskaźnik kłamie przez przemilczenie. Musimy umieć przyznać, że dana procedura nie słucha obywateli, a konkretna strategia tworzy szerokie opcje dla jednych, podczas gdy dla innych staje się pułapką. Są to zdania skrajnie niewygodne, lecz bez nich społeczeństwo otwarte staje się jedynie estetyczną dekoracją na branżowej konferencji. Warto w tym miejscu przypomnieć, że zrównoważony rozwój, rozumiany jako otwarty proces redeskrypcji, nie jest gotową utopią, lecz niekończącą się rozmową. To stwierdzenie nie jest poetycką puentą, lecz konkretną metodą zarządzania złożonością w świecie pełnym niepewności. Utopia obiecuje nam ostateczny koniec konfliktów, podczas gdy proces uczenia się zakłada, że spór jest niezbędnym paliwem dla każdej sensownej korekty. Zrównoważony rozwój nie jest ostatecznym celem, do którego prowadzi nas mapa technokratyczna, lecz nieustannym dialogiem o kształcie naszego wspólnego domu. Czy potrafimy przeprowadzić tę fundamentalną przebudowę tak, aby nie zgubić w niej tego, co czyni nas ludźmi? Prawdziwa odporność systemu nie leży w jego bezbłędności, lecz w odwadze do przyznania, że każda wielka zmiana wymaga od nas porzucenia pychy na rzecz odpowiedzialnej pokory.